Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor audycji. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.
I 6 minut po godzinie 17. Audycja Radio Gdańsk z boiski stadionów.
Anita Kobylińska.
I Paweł Kątnik. Zapraszamy do godziny 20 w Radiu Gdańsk. Jeśli chodzi o to, co nas interesuje najbardziej, to oczywiście Euro 2020, rozgrywane w roku 2021. Dzisiaj kolejne z meczów 1/8 finału. Holandia zagra z Czechami, Belgia z Portugalią. Z Anitą Kobylińską będziemy rozmawiać nie tylko o tym, co wydarzyło się wczoraj, o tych dość sensacyjnych wynikach pierwszych meczów 1/8 finału, ale też o tym, co dzisiaj wydarzy się właśnie w tych dwóch parach.
Radio Gdańsk. Lubię to.
12 minut po godzinie 17. Radio Gdańsk z boiski stadionów do godziny 20. No i gorączka Euro, choć bez polskich piłkarzy, już niestety cały czas nas dotyczy. Wczoraj, przypomnijmy, Dania, która tak źle rozpoczęła te mistrzostwa, Christian Eriksen raczej zakończy już karierę piłkarską, choć tego oczywiście jeszcze nie wiemy. A później było coraz lepiej dla Duńczyków. 4-0 wczoraj z Walią i ćwierćfinał. Włosi trochę bardziej się męczyli z Austrią. Wygrali 2-1. Anita Kobylińska oczywiście w studiu. No to może najpierw, zanim zaczniemy rozkładać to wszystko na czynniki pierwsze, zaskoczyły cię te wyniki, które padły wczoraj w 1/8 finału?
To, jak bardzo Włosi męczyli się z Austrią, myślę, że jak najbardziej. Natomiast ci Duńczycy i tak i nie. Obstawiałam Walię w tym meczu, będę szczera. Troszkę mnie zaskoczyło to, jak bardzo Walia uległa Duńczykom, bo raczej spodziewałam się, że to będzie mecz bliski takiemu wyrównanemu i pojedynkowi, i wynikowi tak naprawdę. Natomiast no, ta Dania udowadnia, że to, co najpierw ich ścięło z nóg, a więc to, co stało się z Christianem Eriksenem.
Co nas nie zabije, to nas wzmocni.
Dokładnie, prawda? Ale no, dokładnie to się stało. Teraz niesie ich ta jedność, ten wspólny cel, żeby dla niego właśnie zagrać jak najlepiej, zajść jak najdalej. No i póki co to się udaje.
Gareth Bale, porozmawiajmy sobie o nim, bo jednak z tych wszystkich zawodników, którzy biegali wczoraj na boisku, 22, no on jest tym najwybitniejszym, on jest tym największym, tym, na którego mieli zwracać wszyscy uwagę. Jak patrzymy sobie na Roberta Lewandowskiego, który miał słabą drużynę, ale zdobył 3 bramki, i patrzymy na Garetha Bale'a i tą 93. minutę, kiedy niesportowo się zachował. Jak byśmy ocenili jego turniej? Po pierwsze, przed tym turniejem zaczął mówić o tym, że najprawdopodobniej to będzie być może jego ostatni duży turniej i ostatnie jego podrygi na boisku. Co sądzisz o postawie Bale'a, to po pierwsze, i o tych słowach, które powiedział, o których zaraz pewnie wspomnisz po meczu, pytany o przyszłość swojej kariery piłkarskiej?
Ja myślę, że przede wszystkim zaskakuje nas to, jak bardzo zawiódł na tym turnieju, jeśli chodzi o bramki, bo spodziewaliśmy się, że no nawet jeżeli królem strzelców tutaj nie zostanie, no to jednak coś ustrzeli, a Gareth Bale skończył Euro 2020 bez ani jednego trafienia. Myślę, że to jest bardzo duża niespodzianka.
A 4 mecze, prawda? Grała
no właśnie,
Walia.
Tak. Myślę, że też właściwie no nie wiem, czy zaskakuje nas to, co się stało po tym meczu, czy też nie. Powiedzmy, bo to bardzo ciekawa sytuacja.
Chodzi o wywiad.
Tak, kiedy podszedł do mikrofonów stacji BBC po tym właśnie meczu, dziennikarz właśnie tej stacji mógł zadać pytanie tylko do momentu. Powiedział tak: wiem, że zostałeś wczoraj zapytany o to, czy to twój ostatni mecz w reprezentacji Walii, i odpowiedziałeś, że chciałbyś zagrać przynajmniej w jeszcze jednym. I tutaj pytanie się urywa, ponieważ Gareth Bale, wściekły, wyraźnie wściekły, odchodzi sprzed kamery i na to pytanie w ogóle nie odpowiada. Tak zakończył się ten wywiad. Usprawiedliwiał go później trener, mówił, że według niego to pytanie było bezduszne. Pytał, jaki jest sens zadawania takiego pytania, podczas gdy zawodnik dopiero co zszedł z boiska po porażce. Faktycznie, być może to nie czas, nie miejsce, natomiast to mógł być ostatni mecz Garetha Bale'a w reprezentacji Walii, gdyby miał odpowiadać za to, co wcześniej mówił, co wcześniej sugerował. Natomiast on dzisiaj udzielił jeszcze takiego wywiadu i powiedział takie słowa: będę grał dla Walii do dnia, w którym przestanę grać w piłkę. A czy przestanie już teraz grać w piłkę, o czym przecież tyle mówiono? No tego cały czas nie wiemy.
No właśnie, wielka niewiadoma, jeśli chodzi o Garetha Bale'a. Wielki smutek wśród kibiców Walii, no bo jak zobaczymy ten wynik 0-4. Chyba nikt nie spodziewał się, że to będzie po prostu taka, tak jednostronne widowisko. Wspominałaś o tym na początku naszej rozmowy. No to powiedzmy w takim razie o tym drugim meczu wczorajszym. Włochy-Austria 2-1 dopiero po dogrywce. Trochę musieli się Włosi namęczyć, ażeby tych Austriaków pokonać. No i oczywiście po meczu zaczęły się tłumaczenia, prawda? Że ta Austria to jednak okazała się dużo silniejsza niż z nazwy by się to wydawało.
Tak, to, że musieli się trochę namęczyć, to nie do powiedzenia, myślę, bo musieli się bardzo mocno namęczyć. No, mówiono o tym wczoraj dużo, że to jest pierwsza dogrywka i już w pierwszym dniu, kiedy mamy fazę pucharową, drugi mecz, ta dogrywka była potrzebna, żeby rozstrzygnąć to spotkanie. No i myślę, że mimo wszystko dosyć sensacyjne stwierdzenie Roberto Manciniego po tym właśnie spotkaniu, który powiedział: tak, wiedzieliśmy, że w tym meczu mogliśmy napotkać na pewne trudności i sądziliśmy, że może być nawet trudniej niż w ćwierćfinale. I mówi dalej trener Włochów: oczywiście Austria nie jest tak dobra jak drużyny, z którymi zmierzymy się w kolejnej rundzie, a przypomnijmy, że to będzie Belgia albo Portugalia, ale naprawdę potrafi utrudnić życie. Obejrzeliśmy wiele ich spotkań i rzeczywiście stwarzają rywalom problemy. No, jeżeli trener drużyny, która w takim pięknym stylu przeszła tą fazę grupową, narobiła smaku na to, co będzie dalej, mówi po takim meczu, no z o wiele, jednak mimo wszystko trzeba to powiedzieć, niższej klasy rywalem, że to mógł być trudniejszy mecz niż potencjalny rywal w ćwierćfinale, a więc Portugalia tudzież Belgia, no to musieli naprawdę im krwi napsuć, żeby coś takiego padło z ust Roberto Manciniego.
Ewidentnie tak. To tyle, jeśli chodzi o te wczorajsze spotkania. Dzisiaj przypomnijmy, no, kolejne wielkie emocje, bo Holendrzy zagrają już za niespełna 45 minut z Republiką Czeską, z Czechami. I oczywiście kolejny mecz, ten chyba, na który ostrzymy sobie najbardziej zęby, Belgia zmierzy się z Portugalią, to o 21:00.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do rozmowy z Anitą Kobylińską. Przypomnijmy, 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dzisiaj dwa mecze. Na początek skupmy się na tym, który już za kilkadziesiąt minut Holandia zagra z Czechami. No i właśnie, ciekawostka na początek. Najwięcej goli w fazie grupowej zdobyli
Holendrzy.
Holendrzy, dokładnie tak. No ale jeśli chodzi o ten mecz z Czechami, no to mają gorzkie wspomnienia. Przegrali dwukrotnie w eliminacjach i nie zakwalifikowali się na Euro, uwaga, we Francji. A więc 5 lat temu właśnie z tym zespołem. Wertowałaś te wszystkie statystyki. Co z nich wynika?
Tak, no wynika na pewno to, że to nie będzie mecz jednostronny, jakiego można spodziewać się tylko patrząc na zestawienie tej pary, pierwszej z dzisiejszych par. Tak jak powiedziałeś, Holandia strzeliła w tej fazie grupowej najwięcej bramek, to jest 8 goli. Przy tym stracili tylko 2 w tym pierwszym meczu z Ukrainą. On gdzieś tam powodował, że tak myśleliśmy, kurczę, ta Holandia miała goli nie tracić, miała wszystkich deklasować, zwłaszcza w takiej grupie, która no, była uznawana za jedną z tych najłatwiejszych.
Oczywiście.
Tak. A jednak ta Ukraina gdzieś tam się im w pewnym stopniu postawiła. No ale właśnie na zeszłym Euro, 5 lat już temu, Holandii zabrakło właśnie z ręki tudzież z nóg Czechów, bo tak jak powiedziałeś, to były 2 mecze przegrane w eliminacjach i u siebie, i na wyjeździe. No i we Francji Holendrów nie oglądaliśmy. Mówi się głośno o tym, wspominając tamten dwumecz, że oni wówczas nie docenili przeciwnika i teraz na pewno dalecy będą od tego, żeby powtórzyć ten błąd, dlatego że tych spotkań z Czechami było więcej. Na przykład w Euro 2004 też przegrali z Czechami w grupie. Najpierw wygrywali 2-0, później odpuścili, a Czesi wyszli na 3-2.
To było znakomite spotkanie, tak.
Także wiedzą, z kim się, tak, wiedzą, z kim kto staje naprzeciw i
no tyle
wiedzą...
tylko, wiesz co, Anita, że te wszystkie deklaracje, jak przypomnimy sobie Wojtka Szczęsnego, który mówił, pierwszy mecz jest najważniejszy. My tych Słowaków po prostu musimy pokonać, a wtedy już będzie piękny turniej dla nas. Ja zawsze podchodzę z wielkim dystansem do tych wszystkich, do takiego mówienia. My szanujemy przeciwnika i mamy do niego bardzo dużo szacunku.
Ale myślisz, że uszanowaliśmy faktycznie my Słowaków jako przeciwnika?
Nie, uważam, że, no właśnie. Właśnie zupełnie nie. Podeszliśmy mocno nonszalancko. Mówił mi Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, że ewidentnie brakowało nam w tym meczu takiej pokory i takiego podejścia do przeciwnika, jak do ważnego turnieju. Po prostu zagraliśmy sobie, tak poczłapaliśmy i Słowacy to wygrali. Ale wracając do Holandii, Memphis Depay, a Giorgio Wijnaldum tutaj też twardą deklarację złożył.
Tak, no właśnie chciałam powiedzieć, że kapitan reprezentacji Holandii ma odpowiedź na twoje zarzuty. Powiedział tak, wszyscy widzieli mecze Niemców z Węgrami, prawda? Patrzymy na Czechów jak na topową drużynę i tak podchodzimy do tego meczu. To są oczywiście deklaracje, które gdzieś tam wiemy, że no, powinny padać przed takimi meczami, no bo nikt nie powie wprost, że słuchajcie, no ci Czesi, no nie, no przejedziemy się po nich. No.
Ale one są zasadne, wiesz, bo
ale właśnie,
pierwsze,
jak mówi
mecz...
o tym meczu z Niemców, wspomina mecz Niemców z Węgrami, to od razu wiemy, do czego się odnosi i wiemy, że Niemcy byli jedną nogą poza turniejem w pewnym momencie.
Bo Madziarzy tak postawili się
nie tylko Niemcom.
Nie tylko Niemcom, przecież z najtrudniejszej grupy. A jeśli chodzi o Czechów, myślę, że możemy tutaj znaleźć analogię, bo tak, dobry mecz z Anglią, w którym bardzo różnie mogło się skończyć. No i to, na co czekamy, czyli ten pojedynek strzelców. Mówiliśmy o tym, że to Euro jest bardzo bramkodajne. Mnóstwo goli pada w tym turnieju. To jest chyba najlepszy turniej, bo tam były te statystyki, w których, jak sobie zliczymy wszystkie, pamiętam Mistrzostwa Świata w RPA, gdzie fatalnie to wyglądało, gdzie często się kończyło na wynikach 0-0, 0-0, 0-0. Średnia bramki to tam chyba było 1-12, a teraz mamy tych bramek multum i Czesi to potwierdzają, bo przecież Patrick Schick tutaj będzie próbował może powiększyć nawet swój dorobek.
Tak, będzie próbował to samo zrobić Memphis Depay, natomiast no, jeśli chodzi o Patricka Schicka, no to wszyscy pamiętamy chyba najbardziej z tych trzech bramek, które do tej pory strzelił ten gol, tego gola ze Szkotami, gdzie prawie z połowy boi trafiał do ich bramki. No a jeśli chodzi o Czechów jeszcze, no to pamiętajmy też o tym, że to jest zespół i tego nie podkreśla się, myślę, wystarczająco często. Oni kwalifikowali się od 96 roku do każdego turnieju. Czterokrotnie w tym czasie wychodzili z grupy, także no myślę, że no nie myślę, no wiem, bo widzę te statystyki, no to są znacznie lepsze osiągnięcia niż chociażby nasza reprezentacja. I myślę, że bardzo chętnie byśmy się zamienili na dorobek z Czechami, mniejszym krajem mimo wszystko, a jednak takim, który no, radzi sobie w tych międzynarodowych rozgrywkach.
To tyle, jeśli chodzi o emocje sportowe, ale porozmawiajmy o tym meczu jeszcze w kontekście szerszym, czyli w kontekście rasizmu, w kontekście obaw zawodników, no bo Puszkasz Arena, Budapeszt, tam padały różne słowa z trybun względem kilku czarnoskórych piłkarzy. No i tego obawiają się także zawodnicy przed tym dzisiejszym meczem.
Tak, to są obawy bardzo uzasadnione, bo tak jak wspomniałeś, to nie jest pierwszy mecz w Budapeszcie podczas tego Euro. Grali tam już Francuzi, grali tam Portugalczycy.
I Cristiano oberwał i obrywał Kylian Mbappé.
Dokładnie. I były właśnie te zajścia. Też Wijnaldum komentował tą kwestię, powiedział, jeśli w meczu z Czechami będziemy obrażani tak jak Cristiano Ronaldo czy Kylian Mbappé, to zejdziemy z boiska. Powiedział też, że ma nadzieję, że Czesi zrobią to samo. Także no takie bardzo poważne ostrzeżenie. Pytanie, co by się stało, gdyby faktycznie do tego doszło, no bo pamiętamy, kiedy został przerwany ten mecz z Duńczyków z Finami, oni musieli później wyjść i ten mecz dograć. Tutaj, jeżeli to by miało być na tle rasowym i miałoby być protestem, to wątpię, żeby taka Holandia chciała wrócić na boisko. No i bardzo to mogłoby skrzywdzić Holendrów, ale no, turniej, wizerunek też turnieju przede wszystkim. Wiemy, że UEFA wszczęła już śledztwo wobec tych węgierskich kibiców, którzy gdzieś tam zachowywali się nie tak, jak powinni. Natomiast jeśli chodzi o Budapeszt i o Węgry, to nie tylko rasizm. To też są te kwestie homofobiczne. Wiemy, że premier Węgier, Viktor Orbán, który ma w kraju swoim zresztą bardzo duże poparcie, on jest człowiekiem, który wręcz zachęca do takich zachowań, czego no myślę, że poprzeć nie można. Natomiast wiemy, że Wijnaldum wystąpi w tęczowej opasce kapitana właśnie w proteście wobec tych zachowań, ale też tej nowej ustawy, która została kilka dni temu zaakceptowana na Węgrzech. Wiemy, że ta ustawa zakazuje przedstawiania kontentu związanego z ruchem LGBT dzieciom. Bardzo skrytykowała to już Unia Europejska. Pamiętamy, że w sprzeciwie przeciw tej ustawie podczas meczu, to nie był mecz w Budapeszcie, ale to był mecz Niemcy-Węgry i pamiętamy, że chciano podświetlić arenę w Monachium też w tych tęczowych barwach, żeby wesprzeć te społeczności, które no, będą pokrzywdzone przez tą ustawę. Natomiast UEFA nie zgodziła się na to, ponieważ to nie gra z ich...
Oni się zawsze tłumaczą, że nie chcą manifestacji politycznych na stadionach i to jakby można zrozumieć.
Można, tak. Natomiast bardzo fajna rzecz stała się tamtej nocy w Monachium, ponieważ zamiast tego, no oczywiście UEFA przejmuje stadiony na Euro i to od UEFA zależy to, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Natomiast burmistrz Monachium wziął sprawy w swoje ręce i podświetlił na tęczowo turbinę wiatrową, która stała zaraz obok stadionu, więc te barwy tęczowe były wokół stadionu, zresztą w całych Niemczech. Te inne stadiony w tym samym czasie, kiedy mecz rozgrywał się na podświetlony w neutralny kolor stadionie w Monachium, to inne stadiony właśnie miały te barwy tęczy wyświetlone. To były między innymi stadiony w Augsburgu, Frankfurcie, Düsseldorfie, Kolonii, też stadion olimpijski w Berlinie. Także w taki sposób zaprotestowano.
To jeśli chodzi o politykę, to zostawiamy z boku. Już teraz tylko piłka nożna, Holandia czy Czechy w takim razie?
No Holandia mimo wszystko.
Będą bardziej doświadczeni, są jednak reprezentacją, która ma więcej klasowych zawodników. No i Czesi się pewnie będą pięknie bronić. Patryk Szik być może coś tam strzeli, ale ja także uważam, że Holandia. Takim naszym dobrym zwyczajem na to Euro jest granie piosenek związanych z reprezentacjami, które na tym Euro występują. Przygotowaliśmy trochę rapu, tak to się zdarzyło. I Anita słucha rapu i takich rzeczy z rapem powiązanych, czyli R&B. No więc skoro grają Holendrzy dzisiaj z Czechami, to będzie Dope D.O.D., a więc zespół z Holandii i utwór Gatekeeper. Same wracamy za moment do rozmowy o Euro. Gatekeepers. And yo, I flow like water, burn like fire. Down to earth, whirlwind wilder than your average typer. Chitty chat taxi driver. You wanna get high, you better pass the lighter. Let me blast my sniper rifle. Bullets right through rivals like you, liars. I got the scoop like a pelican beak, but I keep my gates locked with a skeleton key. I might go to the zoo and set an elephant free, or stay a vampire like a seraphim priest. Steaks and garlic, straight retarded. Hate me for it, that's what I love most. I cut throats to all those whack urban rappers. Spinning stab Persian daggers, German shepherds at the entrance gates. We are the keepers, the best to date. Ayo Jay, I got the key from the illuminated ones. A couple of guns for anyone who want a friend. A whole lot of knowledge, a government task. So if you wanna pass, I'ma stop it and ask. You think you the hot shit? You think you can block rockets? I got some bombs in my pocket, I'm black lockless. Eat niggas like Hot Pockets and laugh at the stars like that movie Hot Shots did. I carry heavy loads, I'm the black smoke from Lost last episode. But you may never know, I went to hell alone. The gods gave me the gift of the Pharaoh and the devil's throne. Guarding the gate with my life and my presence. Secrets I keep from the ruler of heaven. We got seven secrets and seven sins, and this is where the end begins.
hunt this habitat, destroy your battle raps, fracture your kneecaps and take home your weed stash. Gatekeeper, no one shall pass. Try to trespass and I'll have the last laugh. There's no breaking the rules cause we make them. This is the start of a new generation. Forget what used to be. All that will be wiped out brutally. And you will see. All you can do is agree. Don't wanna see our crew go on the killing spree. Dope, I bring death on demand. Try to make out on which planet to land. I got the earth in my hand. A new world in the next big bang. A new home, you don't get this, fam. The God you pray to, nah, he won't receive you. Now your last hope is the gatekeeper.
Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor audycji. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.
Utwór Gatekeepers to był zespół Dope DOD, a to wszystko na okoliczność dzisiejszego meczu Holendrów z Czechami. Raperzy z Groningen, to jest takie miasto w Holandii, z którego też jest klub piłkarski dość znany, FC Groningen, chociaż Holendrzy chyba mówią Hryningen, bo jak się spotkałem z Holendrami kiedyś w Gdańsku, to jak pili piwko Hruls, to mówili właśnie, że to nie jest grosz, tak jak my mówimy, groszek, tylko właśnie Hruls, ale to zostawmy.
Próbowałam się kiedyś holenderskiego uczyć, ale powiem ci, że to było karkołomne zadanie i zwłaszcza nuta wymowa jest taka bardzo, tak jak w francuski też trochę jest, najbardziej wymagający chyba pod względem właśnie tej wymowy, bo różne to od naszego języka jest bardzo. Tak.
Czy rozmawiamy o Belgia, Portugalia już teraz, czy zostawiamy naszych słuchaczy na później z tą przyjemnością? Bo to przecież mecz hitowy absolutnie. Belgia, zespół naszpikowany gwiazdami, Portugalia, która zawsze jest zespołem turniejowym i świetnie sobie, świetnie się spisuje. To co, rozmawiamy teraz czy później?
No jak wolisz, nie wiem.
No to porozmawiajmy teraz w takim
Dobrze.
Razie. Mecz w Sewilli, tobie bliskim jednak kraju Hiszpanii.
Aczkolwiek w Sewilli nie byłam nigdy.
O,
zawsze to... chciałam, tak, a nigdy nie byłam, ale ty byłeś, wiem.
Tak, ja byłem, moja siostra tam mieszkała przez kilkanaście miesięcy. Miasto nieprawdopodobne z wielkim klimatem i świetną piłką, bo to i Betis, i FC Sevilla. No natomiast dzisiaj mecz Belgii z Portugalią. Pamiętamy, Portugalia w bardzo trudnej grupie, dopiero trzecie miejsce, chociaż tam najbliżej jednak odpadnięcia byli Niemcy, którym strach zaglądał w oczy po tym meczu z Węgrami. No to powiedzmy w takim razie, skoro mówiliśmy o zespole Holandii, który jest taki bramkostrzelny, no to Portugalia straciła najwięcej bramek spośród drużyn, które awansowały do fazy pucharowej.
Aż 6, tak.
Mnóstwo, prawda?
Tak, ja myślę, że w tej parze akurat ktokolwiek odpadnie, chociaż wiemy, że to się stanie już dzisiaj w okolicach godziny 23, to ktokolwiek z tej pary odpadnie, no to będzie to jednak sensacja, bo chyba jest to taka najbardziej napakowana gwiazdami
para
dzisiaj, tak, tak. I w ogóle w tej 1/8 finałów. Zresztą komentarz na to ma Fernando Santos, który powiedział, że wszystkie mecze są jak finał, jeśli nie grasz dobrze, to nie wygrywasz. Porównał to do meczów ligowych, gdzie powiedział, że to są spotkania, w których może się zdarzyć, że zagrasz nie najlepszy mecz, ale jednak go wygrasz. Natomiast powiedział, że na takich turniejach, zwłaszcza na tym etapie już teraz fazy pucharowej, to zła gra to po prostu się równa przegrana. No i myślę, że możemy się trochę zgodzić z tym, co trener Portugalczyków tutaj stwierdził. Wiemy też...
No Cristiano Ronaldo, tu musimy o nim powiedzieć,
tak,
bo pewnie do tego zmierzałaś. Jednak człowiek, którego karierę śledzisz od wielu, wielu lat bardzo pieczołowicie.
Człowiek jak nie chce nawet, to i tak ją śledzi. Tak?
Musi ją śledzić,
się,
bo
tak.
Przecież to jest też zawodnik turniejowy, nie pamiętam, 11? Czy więcej goli już ma w Mistrzostwach Europy? Chyba 11. Natomiast no, w tym turnieju absolutnie też Portugalia wiezie się na plecach Cristiano Ronaldo.
Tak, nie po raz pierwszy, pewnie nie po raz ostatni, bo jeszcze w przyszłym roku Mistrzostwa Świata i pewnie to jest jeszcze czas, kiedy Cristiano Ronaldo będzie dalej w znakomitej formie. Teraz jest w formie bez dwóch zdań życiowej. Belgia liczy na to, że jako zespół, a tworzą bardzo razem dobry zespół, będą w stanie go zatrzymać, natomiast no ja bym nie była tego taka pewna. Porównuje się w mediach też oczywiście Cristiano Ronaldo z tym, który najbardziej bramkostrzelny, jeśli chodzi o Belgów, a więc Romelu Lukaku, który jest o 8 lat młodszy od Portugalczyka.
Spora różnica wieku, jeszcze dużo może osiągnąć i zrównać się sukcesami.
Tak, no i skomentował Romelu Lukaku swojego dzisiejszego przeciwnika. Powiedział: w tym wieku Ronaldo nadal błyszczy i zrobię wszystko, żeby zbliżyć się do jego osiągnięć tak bardzo, jak to tylko możliwe. No troszkę jeszcze mu zostało. Lukaku na razie strzelił dla swojej reprezentacji 63 gole. Wiemy, że Cristiano Ronaldo ma ich 109. Zrównał się już z rekordem wszechczasów, jeśli chodzi o te bramki dla reprezentacji. Ciekawostka, napotkałam dzisiaj na tekst, który podsumowywał, którym reprezentacjom Cristiano Ronaldo strzelał tych bramek najwięcej. No więc najwięcej strzelał przeciw Litwie i Szwecji, to jest po 7 goli.
Moglibyśmy go nająć na ten mecz ze Szwedami.
Natomiast jeśli chodzi o Belgię, to ani najwięcej, ani najmniej 3 trafienia. Także może tutaj mogą upatrywać pocieszenia Belgowie. No i jeszcze Lukaku, który podsumowuje tą swoją formę, tą swoją karierę, powiedział: zrobiłem duży krok naprzód. Lewandowski, Benzema, Kane, to o nich mówiło się, że są światowej klasy napastnikami. W stosunku do mnie zawsze ograniczano się do stwierdzenia: jest w formie. No i dodaje: cóż, teraz i ja należę do światowej klasy. To był mój osobisty cel.
Nelly Furtado, mówi tobie to coś?
Tak, hymn Euro 2004 z Portugalia.
Chociażby. Posłuchajmy w takim razie hymnu Euro 2004. To wszystko na okoliczność właśnie meczu Portugalczyków z Belgami dzisiaj o 21 w Sewilli. Anita Kobylińska wraca po godzinie 19 do nas. No i będziemy rozmawiać sobie o Euro 2020. Niestety bez udziału Polaków już.
Flowing right on through your veins, and it's the feeling like you're all so glad you came, and it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is a power that you know you got it well. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum.
Oh,
to come on, to tak trochę, żeby rozgrzać dzisiejszych piłkarzy, Holendrów i Czechów. Nelly Furtado na naszej antenie, Kanadyjka co ciekawe, ale śpiewająca na Euro 2004. Odżyły nam te wszystkie wspomnienia, kiedy tak pięknie w piłkę grała chociażby drużyna Grecji i zdobyła Mistrzostwo Europy, które no naprawdę było wielką, wielką sensacją. Godzina 18. Dzisiaj mecz Holandii z Czechami. Znamy już składy na to spotkanie. Ci najciekawsi, ci najwięksi to oczywiście De Ligt, De Jong i Depay w zespole Holandii. No i oczywiście Czesi z Patrykiem Szikiem, człowiekiem, który strzelił 3 bramki już w tym Euro. On także zagra na szpicy i spróbuje ukąsić tych Holendrów.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
6 minut po godzinie 19. Paweł Kątnik, audycja Radio Gdańsk z boisk i stadionów. Do godziny 20. Koncentrujemy się na tym, co dzieje się na piłkarskich stadionach, ale także innych sportowych arenach. 48 minuta spotkania Holandii z Czechami, 1/8 finału piłkarskiego Euro. Na razie jednak ani pomarańczowi, ani biali nie chcą strzelać. 0-0 na ten moment meczu. A w studiu jest już Anita Kobylińska. Zapowiadaliśmy, anonsowaliśmy nasze ponowne spotkanie po godzinie 19. No i będziemy koncentrować się na tym, co dzieje się na piłkarskim Euro. Zanim o tych meczach poniedziałkowych, które nam się szykują, no to jeszcze wróćmy do tego, co dzisiaj. Zaskoczenie, że na razie ani Oranje, ani nasi południowi sąsiedzi nie strzelają?
To znaczy, no tak podejrzewaliśmy, że ci Czesi będą potrafili się bronić przynajmniej przez jakiś czas przed tym atakiem Holendrów. No i wydaje mi się, że na razie to się sprawdza, aczkolwiek myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy Holendrzy strzelą, a pewnie jak strzelą, to już będą strzelali dalej. No zobaczymy, ciekawe spotkanie.
Chociaż przypomniałem sobie takie momenty, kiedy Czesi świetnie grali w piłkę właśnie na Euro. Myśmy im zawsze tak zazdrościli, bo my przez wiele lat nie mogliśmy się na Euro dostać i Euro 2008 to był pierwszy nasz turniej Mistrzostw Europy, a przecież Karel Poborski i cała ta świta świetnie sobie radziła chociażby na Euro 1996. Kto wie, może to jest powrót do tych dobrych zwyczajów, kiedy to właśnie ta czeska bohema pokazywała świetne piłkarskie emocje. 50. minuta, na razie jednak 0-0, Holandia, Czechy. My za moment wracamy do rozmowy o tym, co jutro. Chorwacja, Hiszpania, Francja, Szwajcaria. Proszę zostać z nami.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Będą emocje w meczu Holandia-Czechy. 54. minuta spotkania. No i sędzia główny tego spotkania udaje się do monitorka. Będzie korzystał z wideoweryfikacji, a warowane będzie potencjalna czerwona kartka dla jednego z zawodników zespołu czeskiego. A więc no, ogromne emocje. Kto wie, być może to, co wydarzy się za moment, wpłynie na to, kto będzie w ćwierćfinale grał. Czy Holandia, czy Czechy, ale do tego za moment wrócimy. A my jeszcze wracamy do tego, co działo się wczoraj. Przypomnijmy, mecze Euro no, niesamowicie się ułożyły. Chyba nikt nie wierzył w to, że Walia tak łatwo odda pola Duńczykom. 0-4. Duńczycy są w ćwierćfinale Mistrzostw Europy i coś to przypomina pewnie tym wszystkim duńskim kibicom, którzy pamiętają jeszcze rok 1992. Na łączu telefonicznym z nami jest Sami Salman, człowiek urodzony w Danii, człowiek, który doskonale kulturę duńską zna. Duńczyk, cześć Samirze.
Witam, witam.
Samirze, powiedz, no, oglądałeś spotkanie Danii z Walią, 4-0, świetne spotkanie Kaspera Dolberga, 2 bramki, potem jeszcze Mele dołożył kolejną i Braithwaite w 94 minucie
na
4-0. Jak ten sukces, bo niewątpliwie to, ten ćwierćfinał sukcesem jest, został przyjęty w Danii? Co się pisze w duńskich gazetach, co się pisze na duńskich portalach, jak zachowują się ludzie w Danii?
Tak jak mówiłeś, wspominałeś o 92 lata, jak Dania wygrała. Jak grali kontra Walią, to było dokładnie 29 lat temu, jak właśnie wygrali Mistrzostwa Świata, Europy, przepraszam, tak. I to było ważne zwycięstwo. Walia nie grała dobrze przez pierwsze 20 minut, a potem po pierwszym golu Duńczyków już Dania miała tą przewagę. Walia, no nie tylko przewagę, Dania grała pięknie w tym meczu i naprawdę po tych 20 minutach cały czas mieli grę. I nie tylko grę, piękną grę. Aż do samego końca z Braithwaite'em, ostatni gol, piękne zagrania, super, super zagrali. W Danii wszyscy się cieszą. Jesteśmy teraz w ćwierćfinale. Mamy, no oglądam mecz, nie była czerwona kartka, super. Dla Duńczyków nie byłoby źle grać kontra Czech.
No właśnie, bo mówisz super, to też zdradza trochę takie nastroje, że jednak Duńczycy chyba nie chcieliby zagrać z Holendrami, prawda?
Oczywiście, oczywiście. To znaczy Holandia też jest w miarę zespołem kontra Duńczyków teraz, tak jak grają ten zespół, jaki mają. Kontra Holandii daliby radę, myślę, ale Czechy jednak, no, byłoby łatwiej.
To jeszcze zapytam ciebie, powiedz, jak to wyglądało? Cofnijmy się, powiedzmy, 2 tygodnie do tyłu, wstecz.
Tak.
Co pisała prasa duńska, bo chyba nikt nie zakładał, że będziecie tak daleko i że macie perspektywę na nawet półfinał, na nawet powtórzenie być może tego sukcesu sprzed 20 kilku lat. No właśnie, jak wówczas przedstawiano kadrę duńską? Bo my ją uważaliśmy w Polsce za silną kadrę, która nas potrafiła też czasami, mówiąc brzydko, złoić. A w Danii jakiego wyniku oczekiwano jeszcze przed Euro, zanim nastąpiło była ta, no, naprawdę świetna gra?
Ludzie byli bardzo pozytywni. Mamy dobrą kadrę, mamy dobrego trenera, Julman, który naprawdę dobrze prowadził zespoły i w Danii, w Nordsjælland był, naprawdę dobrze tam dawał rady z Nordsjælland. Grał z tymi samymi piłkarzami, trenował je z niektórymi. I naprawdę mają fajny skład. Tak.
A powiedz, czy no, kibice duńscy też pokazali się z rewelacyjnej strony? Na parken świetnie to wszystko wyglądało. To są w twojej opinii pewnie najlepsi kibice na tym Euro. Zaskoczenie dla mnie zupełne, bo choć miałem okazję być na meczu na przykład Brentby z Lechią Gdańsk, to jednak wy jako naród jawicie się jako taki spokojny naród, poukładany, który nie jest euforyczny.
Jesteśmy hooligans.
Hooligans.
Hooligans się mówi po duńsku. Jest bardzo dużo fanów, które są tak zwanymi hooligans po duńsku. To są właśnie, tak jak widać, jak idą na stadion, to się przybierają w śmieszne czapki, jakieś paryłki i mają taką dobrą, stwarzają taką dobrą atmosferę.
To powiedz jeszcze, skoro powiedziałeś o tym potencjalnym przeciwniku, czyli Holandia albo Czechy, zajrzyjmy dalej w drabinkę, pójdźmy gdzieś dalej, bo naprawdę Duńczycy grają piękną piłkę. Tak. Szwecja, Ukraina, Anglia, Niemcy to też jest ta drabinka, która ewentualnie w półfinale któryś z tych zespołów by z wami zagrał. To co, chcielibyście grać z Niemcami, z Anglią, czy może ze Szwecją, czyli takie derby skandynawskie? Kto byłby tym wymarzonym przeciwnikiem, jak już tak idziemy daleko, hipotetycznie, w wielkie rzeczy?
No oczywiście się czeka na jakąś niespodziankę jako Duńczyk. Walia było w miarę dobrym przeciwnikiem dla Danii. No i widać, że naprawdę mieli przewagę. Bale nic nie grał po tych 20 minutach. Nie było go praktycznie w meczu. Dania miała tą przewagę. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie niespodzianka i będzie to Czechy. Później kolejną niespodziankę nie spodziewałbym się. To będzie już Anglia albo Niemcy i to będzie raczej ostatni krok dla Duńczyków, patrząc to obiektywnie. Mam nadzieję, że będzie jakaś niespodzianka albo że nawet ten dobry duński zespół, który mamy teraz, da radę kontra Anglii albo Niemców. Można marzyć.
Jasne, Samirze, na sam koniec lekcja duńskiego dla słuchaczy Radia Gdańsk. Będziemy mistrzami Europy. Jakbyś mógł po duńsku powiedzieć, to my będziemy bardzo wdzięczni. Jeszcze z jakim akcentem i z jakim entuzjazmem. Wierzymy w to.
Kom za Denmark.
Tak jest. Samir Salman, na stałe mieszkający w Trójmieście, na stałe mieszkający na Pomorzu. Duńczyk, bardzo ci dziękuję. Trzymamy kciuki za duńską reprezentację. No oby pokazali klasę.
Dokładnie. I będzie na pewno. Z takim zespołem to na pewno dojdą daleko.
I tu stawiamy kropkę.
На овој цести научиш волјети свој живот на њој. Првој се лопти даш лако смести, на којој пише јединој љубави мојој. Очи сретне виде само твоје боје и буде онај осјећај у мени да заувјек те волим. Твоја желја то је. Ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori. Srce mi gori. Ono vatreno, uvijek plantilo, neka se bori. Za tebe volim, jer te čekaju sve gore.
Czesi bliżej awansu do ćwierćfinału, to pewnie drobne nadużycie, natomiast grają 11-10. Taka jest informacja w 65 minucie, wciąż 0-0 w 1/8 finału. O 21 Belgowie zagrają z Portugalczykami, a Anita Kobelińska w studiu i my już wybiegamy trochę w przyszłość, bo będziemy koncentrować na tym, co w jutrzejszych meczach. No właśnie, godzina 18, Chorwacja, Hiszpania. To, co przed momentem na naszej antenie, dość charakterystyczny, żwawy i taki skoczny kawałek muzyczny. Zespół, uwaga, Zaprešić Boys, Igraj Moja, czyli chorwackie nuty na cześć tej reprezentacji, która jutro zagra o 18 z Hiszpanią. Powiedzielibyśmy 5 lat temu, czy powiedzielibyśmy nawet 3 lata temu, że to jest absolutny hit, bo Chorwaci, wicemistrzowie świata, Hiszpanie, zespół, który dominował dekadę temu absolutnie europejską piłkę i światową. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, wrażenie, że to jest taki mecz hit klasy B trochę pomiędzy Chorwacją a Hiszpanią. Nie masz też takiego wrażenia?
No troszeczkę. No, akurat we mnie zawsze mecze Hiszpanii budzą emocje, natomiast faktycznie na pewno byśmy emocjonowali się tym kilka lat wstecz bardziej niż będzie to miało miejsce jutro. Natomiast myślę, że też znaczenie w tym, jak odbierzemy to jutrzejsze spotkanie, będą miały te wyniki zarówno Chorwatów, jak i Hiszpanów w tej fazie grupowej. Oba te zespoły wychodziły z drugich miejsc, gdzie przede wszystkim po Hiszpanii spodziewano się, że wyjdzie z miejsca pierwszego. Tak się nie stało. Hiszpanie no, bardzo się męczyli. Najpierw ze Szwedami, później z nami. Na koniec, jak się rozstrzelali z tą Słowacją, no to faktycznie padło 5 bramek. Dwie były samobójcze, natomiast nawet te 3 gole strzelone Słowacji, no to myślę, że to nie możemy żadnych wniosków wyciągać po tym, że Hiszpani rozstrzelali Słowację. No a Chorwacja, pamiętamy, tylko 1 bramkę pozwoliła sobie strzelić Anglikom. Później remis z Czechami. Myślę, że w tym
Luka
zwłaszcza
Modric,
spotkaniu
wspaniale.
Myśleliśmy, że więcej zrobią jednak. No i później strzelili 3 bramki Szkotom i to już był taki mecz bardziej na miarę tego, czego byśmy się spodziewali po właśnie wicemistrzach świata. No i co? No i pamiętamy te ostatnie spotkania. Pamiętamy...
No właśnie, to jest ważne, bo prześledziłaś te ostatnie spotkania obu drużyn. One się dość często konfigurowały na dużych, ważnych, podczas ważnych meczów, bo i Liga Narodów, i poprzednie Euro, co ciekawe. To tutaj jakbyś mogła przypomnieć, jakie to były wyniki.
No właśnie, podczas tego ostatniego Euro mecz pomiędzy tymi dwoma drużynami miał miejsce jeszcze w fazie grupowej. Chorwaci wygrali 2-1. Ostatnie spotkanie z tego, co tam udało mi się wygrzebać, Liga Narodów 3 lata temu, no Hiszpanie rozbili Chorwację aż 6-0, natomiast jeszcze lokalny wątek, Euro 2012 w grupie C byli i Chorwacje, i Chorwacje i tak, i Hiszpanie. No i Hiszpania wygrała 1-0 w 88 minucie do bramki Chorwatów trafiał Jesús Navas i tym meczem Hiszpania eliminowała Chorwację z tego turnieju, z Euro 2012 rozgrywanego w Polsce i na Ukrainie. No i właśnie, mówi się, zwłaszcza na Półwyspie Iberyjskim, że to będzie takie trochę starcie pokoleń, ponieważ...
Młoda reprezentacja Hiszpanii versus dziadki.
Wręcz najmłodsza, dokładnie, bo no, to też jest coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, że Hiszpania to jest najmłodsza drużyna na turnieju. Zazwyczaj to były te, w cudzysłowie, dinozaury, które grały w tym samym składzie od wielu, wielu lat, a na Euro 2020 Hiszpania ma najmłodszą drużynę, 24 lata i 1/10 dokładnie. No a po drugiej stronie kto? No Chorwacja, prowadzona między innymi przez 35-letniego Lukę Modricia, który jak patrzymy, jak gra, to absolutnie nie widzimy tych 35 lat, natomiast no liczby nie kłamią.
A propos widzenia, przepraszam cię Ani, to zaraz wrócimy do tego tematu, bo ty tego nie widzisz, bo jesteś odwrócona tyłem do telewizora. No Czesi tak. Prowadzą z Holandią 1-0, 68 minuta, Holesz i tylko ból nas łapie i skurcze, że to nie Polacy, a naród dużo mniejszy od Polski. Czesi bliżej ćwierćfinału, a my wracamy do rozmowy o meczu Chorwacja-Hiszpania.
No właśnie, jeżeli chodzi o to jutrzejsze starcie, to też jest taki ciekawy wątek, ponieważ był piłkarz, którego Chorwacka Federacja chciała widzieć w swojej reprezentacji i był to piłkarz, jest to piłkarz, który teraz już gra dla reprezentacji Hiszpanii od 2 lat. To jest Dani Olmo, 23-letni pomocnik RB Lipsk, piłkarz, który wywodzi się ze... Wcześniej zaczynał karierę juniorską w Espanyolu Barcelona, później przeniósł się do FC Barcelony, no i stamtąd w 2015 roku zawędrował do Dynama Zagrzeb i wówczas, kiedy jeszcze był młodziutkim zawodnikiem, jak szybko przekalkulujemy, to wtedy miał 17 lat. No i właśnie wtedy Chorwacka Federacja zgłosiła zmieniła się. Była taka nawet dyskusja, że oczywiście pomogą mu zdobyć narodowość. No ale Dani Olmo powiedział, że jego marzeniem zawsze była gra dla reprezentacji Hiszpanii. No i w końcu to marzenie 2 lata temu się spełniło.
Nie ma Daniego Olmo w reprezentacji Chorwacji. Nie będzie też na tym meczu, podczas tego meczu, wielkiej gwiazdy reprezentacji Chorwacji, Iwana Perisicia. Co tutaj się stało?
Tak, no koronawirus niestety dał o sobie znać ponownie. Ja myślę, że tych przypadków koronawirusa mamy troszkę mniej niż się spodziewaliśmy, że to Euro wiedzieliśmy, że rozgrywane w trakcie pandemii jest takie ryzyko, że piłkarze również będą się zarażali. Natomiast całe szczęście na razie tych przypadków nie było aż tak dużo, no ale niestety Iwan Perisic zobaczył, zdaje się wczoraj, pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i na pewno nie bez znaczenia będzie strata tego piłkarza właśnie w jutrzejszym meczu z Hiszpanami, bo on trafiał do bramki przeciwników na tym Euro już 2-krotnie. Najpierw w tym meczu zremisowanym z Czechami, no a później też dołożył swoją bramkę w meczu ze Szkocją. To było to ostatnie trafienie na 3-1. No i jak przeczytaliśmy wczoraj w komunikacie chorwackiej federacji, personel medyczny odizolował Iwana od pozostałych członków drużyny niezwłocznie i dokładnie poinformował o sytuacji właściwe organy epidemiologiczne. No i teraz Iwana Perisicia czeka 10 dni kwarantanny. Te zasady są bardzo sztywne. To...
No, czyli musieliby świetnie grać w piłkę, żeby mógł jeszcze wrócić na mecze chyba
to musiałby właśnie w półfinale chyba nawet jeszcze by nie mógł zagrać, ponieważ po tej chorwackiej części drabinki półfinał to jest 6 lipca, natomiast on musiałby tą kwarantannę przejść z 6 lipca włącznie, a więc dopiero mógłby zagrać w finale. No a ta drabinka po tej stronie chorwackiej bardzo trudna, ponieważ w ćwierćfinale już najpewniej będą czekali Francuzi, których bardzo faworyzuje się, jeśli chodzi o ten turniej, przynajmniej w takich tych przewidywaniach, no bo mają niesamowicie mocną kadrę i ciężko spodziewać się, żeby nie zaszli do tego finału, tak
poza
mam wrażenie.
Poza tym, jeszcze jak rozmawiamy odnośnie Chorwatów, no ten Iwan Perisic miał niesamowity turniej i świetnie grał i jest liderem tej reprezentacji, jednym z liderów, ale na pewno w ścisłej czołówce i brak jego na pewno tutaj wpłynie.
Właśnie, nie tylko bramki mogą tutaj faktycznie zostać stracone.
Tak, to a propos liderów, Sergio Busquets, doskonale ci znany, wrócił, były oczywiście kwestie covidowe także, nie mógł wystąpić w tych pierwszych meczach, wrócił na mecz ze Słowacją, no i co? I to ten Sergio Busquets spowodował, że wygrali ze Słowakami, czy tu jednak...
Nie wiem, czy właściwie z tymi Słowakami to ciężko szukać, myślę, takich kwestii mocno piłkarskich, bo to faktycznie rywal o półkę niżej i my to wiedzieliśmy, nic z tym nie zrobiliśmy, Hiszpanie to wiedzieli, ale to wykorzystali i zrobili to, co trzeba było zrobić. Tak, ale to w kontraście właśnie do tego pozytywnego wyniku testu na koronawirusa Iwana Perisicia wrócił już Sergio Busquets już w tym meczu ze Słowacją. Mówiliśmy o tym, zdaje się, dzień przed meczem, że wątpiliśmy w to, że on w tym meczu zagra, ponieważ 12 dni nie trenował z drużyną. Ten pozytywny wynik testu zobaczył jeszcze przed turniejem, natomiast jak się okazało później, to jest piłkarz, który tak długo gra w kadrze Hiszpanii, że to, że on ostatnich 12 dni nie grał, to nie miało kompletnie znaczenia. On na pamięć zna te zagrania, zwłaszcza, że ten styl gry Hiszpanii przez lata się nie zmienia.
No i jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłaś uwagę, jak sobie rozmawialiśmy w kuluarach, to co José Mourinho mówi o zespole hiszpańskim, bo niekoniecznie wierzy w to, że Hiszpania może zrobić na przykład sukces taki jak na Euro 2012.
Tak, José Mourinho powiedział przed Euro 2020, że Hiszpania może wygrać z każdym, ale nie widzi jej w finale, natomiast bardzo wierzy w reprezentację tutaj swojego kraju. Fernando Alonso, który jeszcze na koniec taka ciekawostka, na stronie hiszpańskiej marki pojawił się taki filmik, który można sobie kliknąć, zobaczyć. Wzięli w tym, quiz przeprowadził tak naprawdę z młodszymi zawodnikami tej reprezentacji. Wzięli w nim udział Eric Garcia, Pedri, Pau Torres i Gerard Moreno. A Fernando Alonso przyszedł do tego testu z nagrodą, to miały być rękawice, w których prowadził podczas któregoś z wyścigów. No i pytania były różne o jego debiut, o pierwsze zwycięstwo, w ilu drużynach w swojej karierze pojechał, ile razy zwyciężał wyścig w Monako. No i zwycięzcą tego quizu okazał się piłkarz, który jeszcze do bramki na Euro 2020 nie trafił, Gerard Moreno. Wszystkie 4 odpowiedzi poprawne. My pamiętamy go doskonale z tej asysty dla Alvaro Moraty w meczu z Polakami.
To w takim razie, skoro tak ładnie akcentowałaś po hiszpańsku, to jeszcze poproszę cię na koniec tego wątku chorwacko-hiszpańskiego, żebyś po hiszpańsku, bo przecież biegle władasz tym językiem, zapowiedziała naszą piosenkę hiszpańską, którą na okoliczność właśnie tego jutrzejszego meczu mamy. Ta piosenka, ja dodam tylko, to La Roja Baila, a Anita Kobylińska po hiszpańsku ją zapowie.
Bueno, pues ahora nos va a tocar Sergio Ramos, Niña Pastori, en una canción, La Roja Baila.
La, la, la. Vamos a ponerle ganas. Pon tu alma, pon tus sueños a volar. Ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros
No i takie żwawe rytmy, La Roja Baila w wykonaniu, uwaga, Sergio Ramosa, który będzie chciał jutro udowodnić, że Hiszpania ma jeszcze ten żar z lat poprzednich. A my z Anitą Kobylińską jeszcze pędzimy do ostatniej pary 1/8 finału. Francja, Szwajcaria, to spotkanie za 2 dni o 21:00?
Nie, no jutro też.
Jutro, mhm. Jutro, tak, szybko ten czas leci. No właśnie, co możemy powiedzieć o tej parze? Oczywiście Francja wielki faworyt, Szwajcaria wielka niewiadoma, ale pamiętamy, jak dobrze grali z nami na Euro 2016.
Tak, no myślę, że w tym jutrzejszym meczu bardzo się zdziwimy, jeśli wygra ktokolwiek inny niż Francja i jeżeli zrobi to poza 91 minutami. No bo jednak ta para, nie wiem czy dobrze patrzę, ale chyba jest najbardziej niewyrównana, chociaż może Włosi...
Jednostronna, tak się wydaje.
Chociaż wczoraj wydawało się, że Włosi i Austria to jest też taka para, w której ten faworyt jest po jasnej stronie, a jednak się okazało, że potrafili Austriacy powalczyć, więc być może coś nas jutro podczas tego meczu w Bukareszcie zaskoczy.
Właśnie, a propos Bukaresztu.
No
oby francuscy piłkarze byli bardziej inteligentni od kibiców, którzy... Właśnie, Bukareszt, słowo klucz. Opowiedz, co tam się wydarzyło. 6 kibiców, którzy mieli trafić do Bukaresztu,
do Budapesztu
mieli trafić, a trafili do Bukaresztu.
Tak, zbyt wcześnie, bo to było przy okazji meczu 19 czerwca, a więc wtedy, kiedy grali właśnie z Węgrami, więc należało udać się do stolicy Holandii. No a 6 kibiców zamiast do Budapesztu poleciało właśnie do Bukaresztu.
Do stolicy Węgier.
Tak. Polecieli więc do, no to jeżeli mówimy stolicami, do stolicy Rumunii polecieli.
Czyli do Bukaresztu, dokładnie.
Tak, no więc jak pisze dziennik L'Équipe, który przytoczył tą całą historię, różnica to tak naprawdę 2 litery i to chyba w tych wszystkich językach, które tutaj możemy wziąć pod uwagę, po francusku, po angielsku, po polsku, to też są 2 litery różnicy, ale jeśli chodzi o dystans, to jest aż 800 kilometrów, no więc kiedy kibice się zorientowali, no to już troszeczkę za późno było, żeby wsiąść samoloty i dotrzeć tam, gdzie powinni.
Oni... Są trochę usprawiedliwieni. Dlatego, że grają w tym Bukareszcie, prawda? Tylko, że a trzeci mecz to taka drobna różnica.
Tak, znaczy to był drugi mecz, a tutaj jeszcze nie było wiadomo nawet, czy oni awansują, znaczy oczekiwania na pewno były takie, że awansują dalej, natomiast jeszcze nie wiedzieli, z którego miejsca, bo wiemy, że to była ta grupa śmierci, a więc tam kalkulacje były wyjątkowo trudne, żeby sprawdzać, gdzie ewentualnie zaprowadzi ich ta dalsza ścieżka. Natomiast kibice podobno zdali sobie sprawę z tego, że się pomylili, kiedy w pubie znosili toast z Ukraińcami, którzy przylecieli tam
na swój
mecz, tak, z Austriakami. I ten mecz faktycznie miał miejsce w Bukareszcie. To jest cytat. Począwszy od lotniska, podążaliśmy za grupą kibiców. Sądziłem, że to Węgrzy, którzy znają drogę na stadion i że nie musimy się niczym martwić. W życiu nie pomyślelibyśmy, że to Ukraińcy. No tak, a ten jutrzejszy mecz już faktycznie w Bukareszcie, natomiast troszeczkę za szybko się tam udali. I jeszcze jedna ciekawostka. W 2012 roku kibice Atletico Bilbao zrobili dokładnie na odwrót. Mieli jechać na finał Ligi Europy, która była rozgrywana w Bukareszcie, a oni polecieli do Budapesztu i no, nie obejrzeli na żywo tego meczu Atletico Madryt z Atletikiem Bilbao. Może i to lepiej, bo przegrali 0-3, także bolesne.
Tak, dokładnie. Jestem ciekaw, jak patrzyli za barwami, no bo skoro szukali węgierskich fanów, to raczej w białych albo czerwonych koszulkach, a tam Ukraińcy to raczej w tych bardziej niebieskich. No ale zostawmy to. 83. minuta spotkania. Czesi już 2-0 prowadzą z Holendrami. Nieprawdopodobna ofensywa naszych południowych sąsiadów i wszystko wskazuje na to, że za 10 minut będą ćwierćfinalistami Euro. A my zawsze patrzymy na to przez pryzmat naszych piłkarzy i ból i wściekłość nas bierze. Anita Kobylińska, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Słyszymy
również
się oczywiście jeszcze w przyszłym tygodniu w naszych magazynach Euro. Zapraszamy od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00. A my na okoliczność tego, co się wydarzy jutro, czyli reprezentacja francuska zagra w 1/8 finału ze Szwajcarami, posłuchamy sobie francuskiego rapu.
Ça s'appelle comment? 9-3 Empire.
Ça s'appelle 9-3 Empire.
C'est déjà dans les bacs.
Oh, voilà, purée.
C'est déjà dans les bacs.
C'est déjà numéro 1.
Yeah.
Le 9-3.
Si tu savais pas,
maintenant,
l'envie à l'Empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai laissé Paris sous les bombes. Depuis l'époque des bombes, tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé.
J'arrive des terres sur le beat, pas de limite.
du style d'esquisse, pas de gimmick. 9-3 dans l'ADN du suprême et tous encore demander qu'est-ce qui est. On a juste planté les graines, oh. Ça a poussé, poussé, poussé. Ça fourmille de partout, ça sent pas des parcours. Ça, ça les pousse à nous écouter. C'est la rue, c'est la rue, ne cherche pas d'éthique. C'est la merde dans ton quartier, mais t'appelles pas les flics. De moins en moins de solo, de plus en plus d'équipes. Nous on vise pas le sol, on envoie plein les titres depuis le temps. Qu'on arrache tout, c'est-il le temps. Je vous avoue que pour nous c'est trippant. Garder la couronne chez nous comme challenge, c'est vrai, ça reste excitant. C'est une salle des connexions, non, t'étais peut-être pas prêt. Maintenant même le maire connaît le son, je crois qu'il peut le même daber. 9-3 c'est l'amour, la paix, 9-3 c'est la haine, la paix. Ça fabrique des mecs à part, ça fabrique des Mbappé.
L'envie à l'empire éternel, on va leur montrer. Que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai laissé Paris sous les bombes, depuis l'époque des bombes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy chez nous c'est pas comme les autres. Le 9 et le 3 sur le drapeau.
On arrache ta coupe, on la fêtera pas. Tout ramener à la TS, on n'arrêtera pas. Je vais te faire une émeute pour une belle capta. Et je me souviendrai de rien comme ma dernière rapta. C'est dans le petit filet qu'on te l'a remplacé. Je roule comme les grandes athées avec les petites massas. Plus personne à niveau, je vais m'auto-remplacer. Je viens du 9, Rami Kassa, c'est pas tout cassa. Pas de lendemain, je suis bloqué dans les nuits passées. Un moindre robot comme l'avenir des petits tracés. Des mutineries à bord, des promos sur la voie. Des ventes de flash, des fusillades à prix cassé. C'est la rue, gros, c'est pas Netflix. Fermez ta bouche, tenir le regard quand Netflix. T'es chaud d'aller au charbon, on t'explique qu'on boucle. Fianès, son long vie et suprême Nicomo.
Que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai laissé Paris sous les bombes, depuis l'époque des bombes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy chez nous c'est pas comme les autres. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Moi chez nous c'est pas comme les autres.
C'est Fianzo, Fianzo, Fianzo et le Nico Mouk. Association Casos, Casos, ouais c'est qui tout double. Ouais c'est qui tout double. Saint-Céleste.
Radio Gdańsk. Lubię to.